Atomowa fala.
Dzień dobry, Joanna Łaszcz. Dzisiaj moim gościem jest dr Sylwia Mrozowska z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej z Instytutu Politologii z Wydziału Nauk Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czym pani się zajmuje?
Problematyka, którą zajmuje się ostatnie kilka lat, koncentruje się wokół komunikacji społecznej w zakresie technologii jądrowych. Związana jest ona bezpośrednio z projektami, które realizuję zarówno jako wykonawca, jak i koordynator projektów. Króciutko mogę powiedzieć o takich najważniejszych, a mianowicie pierwszy z nich to była praca przy strategicznym projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej w Polsce. Moja rola, zarówno moja, jak i mojego zespołu, razem ze mną pracowała pani dr Barbara Kijewska, polegała na badaniach związanych z budową modelu komunikacji społecznej w zakresie technologii czwartej generacji. Pracowałyśmy razem z fizykami jądrowymi z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ta praca była dla nas niezwykle istotna. Pozwoliła ona nam w pewnym sensie zrozumieć wartość naszych badań, jaką rolę mogą odegrać nauki społeczne, jeżeli chodzi o rozpoznawanie wszystkich predyktorów rozwoju technologii jądrowych, szczególnie w tych państwach, które nie mają doświadczenia. Z tego też powodu i niejako konsekwencją tego była próba zbudowania projektu edukacyjnego. Udało nam się go wygrać. Jest to projekt norweski, który obecnie realizuję jako koordynator. Jego nazwa Podnoszenie świadomości studentów nauk społecznych w zakresie środowiska i zmian klimatycznych również koncentruje się wokół problematyki komunikacji społecznej w obszarze technologii jądrowej, jak i modelu procesów decyzyjnych oraz modelu włączania interesariuszy w decyzje obejmujące rozwój technologii jądrowych. Bez wątpienia nasz udział też w różnych projektach zarówno Komisji Europejskiej, jak i sporadyczny udział na konferencjach naukowych bardzo dużo w pewnym sensie pozwolił nam rozwinąć nasze badania. Już obecnie po kilku latach możemy stwierdzić, że jesteśmy na etapie takim, gdzie możemy już budować kolejne projekty badawcze skoncentrowane wokół już konkretnych, specyficznych programów związanych z tą tematyką. Założyliśmy również, jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Jednym z celów jest badanie społecznego odbioru nauki i technologii. Wydaje nam się, że nasze badania i nasza działalność edukacyjna, organizacyjna są spójne i idą w kierunku właśnie rozpoznawania społecznych i politycznych aspektów rozwoju technologii jądrowych.
Mija 5 lat od katastrofy w Fukushimie, katastrofy elektrowni jądrowej. Pojawiają się głosy, że elektrownia nadal promieniuje, a promieniowanie przedostaje się do ziemi, wód gruntowych, stamtąd do Oceanu Spokojnego. Co zrobiła Japonia przez ten czas?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Od razu mówię, że jest to bardzo trudne pytanie, wieloaspektowe. Tak jak sama pani redaktor zauważyła, że pojawiają się głosy, że elektrownia nadal promieniuje. Dla nas, przedstawicieli nauk społecznych, ważne jest to, jak na taką sytuację niepewności reaguje społeczeństwo i rząd w relacji do społeczeństwa. Informacje, jakie docierają do społeczeństwa, są przetworzone i przede wszystkim sprzeczne. Przeciętny obywatel, nawet interesujący się tematem, ma małe umiejętności selekcji informacji, które do niego docierają. To, czego jesteśmy pewni, to to, że katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie była najgroźniejszą katastrofą tego rodzaju w przemyśle jądrowym po Czarnobylu, że miała ona miejsce jednocześnie z trzęsieniem ziemi i tsunami. Rzadko poddaje się też wątpliwość, że skutki tej katastrofy utrzymują się do dzisiaj i będą utrzymywały się jeszcze przez wiele lat. Natomiast duże sprzeczności pojawiają się w przypadku, kiedy chcemy uzyskać odpowiedzi na pytania, jakiego rodzaju, jakiej wielkości są to konsekwencje, jaka jest ilość radioaktywnego cezu, jaki wydostał się z budynków reaktorów, jaka ilość napromieniowanej wody przedostaje się do wód gruntowych i jakie rodzi to konsekwencje dla całego ekosystemu, czy w końcu jakie były bezpośrednie, pośrednie przyczyny katastrofy i jakie przedsięwzięto działania w zakresie polepszenia systemów bezpieczeństwa oraz jakie istnieją prawdopodobieństwo wystąpienia podobnej katastrofy w przyszłości. Na te pytania są w stanie odpowiedzieć eksperci, fizycy, chemicy czy też oceanografowie i społeczeństwa nie tylko japońskie domagają się bezpośredniego dostępu do ekspertów. Nasza rola, nasze badania koncentrują się na kwestii komunikacji społecznej w tym zakresie, jak już wspomniałam, procesie podejmowania decyzji politycznych, ale też polityce informacyjnej rządu czy stosowanych modelach włączania interesariuszy do procesów decyzyjnych związanych z technologiami jądrowymi. Dlatego odpowiedź na, pani redaktor, pytanie o to, co zrobiła Japonia przez ten czas w kontekście przedmiotu naszych badań, jest następująca. Po raz kolejny zauważamy, że czynnik społeczny, społecznego odbioru technologii, budowanie komunikacji dwustronnej pomiędzy rządem a obywatelami znajduje się na drugim, jeśli nie na trzecim planie. Ignorowanie czynnika społecznego, obaw społecznych uważamy za duży błąd w sytuacji, kiedy zarówno raporty organizacji międzynarodowych na temat Fukushimy, choćby Agencji Energii Jądrowej, która funkcjonuje przy OECD, potwierdzają dużą rolę błędów komunikacyjnych w przebiegu katastrofy. Hasła protestujących Japończyków przeciwko ponownemu uruchamianiu elektrowni również zarzucają rządowi, operatorowi brak przygotowania, wdrożenia standardów i procedur w zakresie odpowiedniego zachowania na wypadek katastrofy oraz doinformowania, braku doinformowania. Te same argumenty podnoszone są w pozwach o odszkodowania przeciwko rządowi japońskiemu i gubernatorom. Uważamy, że warto przysłuchiwać się jakby tej drugiej stronie, czyli nawet jeśli te obawy i ta percepcja nie do końca jest zbieżna z rzeczywistością, to należy słuchać społeczeństwa i szukać źródeł właśnie obaw, z którymi związane są decyzje, chociażby te, które generują później protesty.
Jakie rozwiązania przyjmuje się na świecie w kwestii bezpieczeństwa elektrowni jądrowych?
Myślę, że to pytanie, kolejne ważne pytanie, na które trudno odpowiedzieć bardzo krótko. Jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, myślę, że najlepszym adresatem tutaj znowu byłyby osoby, które w Polsce zajmują się tą problematyką. My mamy mnóstwo instytucji, uznanych instytucji, Narodowe Centrum Badań Rozwoju i nie tylko, również zespoły pracujące na polskich politechnikach, które właśnie zajmują się systemami bezpieczeństwa. To, co jakby znowu dla nas jest ważne, co nas interesuje w naszych badaniach, to jest, jak są odbierane systemy bezpieczeństwa przez społeczeństwo, czy społeczeństwa czują się bezpiecznie. Tutaj taka może informacja, czy moje spostrzeżenia, na razie spostrzeżenia jeszcze związane z wizytą w elektrowni jądrowej we Flamanville we Francji, pokazały, że budowanie społecznego poczucia bezpieczeństwa jest bardzo czasochłonnym i bardzo kosztownym procesem. I tak jak mówią Francuzi, którzy są wskazywani jako, prawda, społeczeństwo, które popiera elektrownię jądrową, które ma największą ilość elektrowni jądrowych w Europie, to rozmowy z osobami zajmującymi się budowaniem komunikacji społecznej w tym zakresie we Francji potwierdzają, że jest to proces kosztowny, że poparcie społeczne nie jest dane raz na zawsze, że wymaga ono ciężkiej pracy, wsłuchiwania się w obawy, w potrzeby społeczeństwa, mieszkańców społeczności, które znajdują się w pobliżu lokalizacji elektrowni jądrowych. I co jest ważne, w takich zespołach, prawda, pracują naprawdę duże grupy badaczy, którzy ciągle monitorują tą problematykę, starają się znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie czynniki powodują, że to poczucie bezpieczeństwa maleje bądź też wzrasta. Wszystkie te informacje przekazywane są zarówno operatorowi, jak i osobom, które zajmują się budową systemów bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, tym bardziej, że ta kwestia, o której mówimy teraz w kontekście rocznicy katastrofy w Fukushimie, ona, można powiedzieć, że w dużej mierze jest tak naprawdę emocjonalną dyskusją. W niej uczestniczą różne grupy społeczne, ludzie, którzy zarówno mieszkają w państwach, które posiadają elektrownie jądrowe, jak i te, tak jak w Polsce, których planowana jest budowa elektrowni jądrowej. I dlatego ta dyskusja na temat właśnie społecznego odbioru, społecznego poczucia, społecznej percepcji, ryzyka jest bardzo ważna. Myślę, że doskonale Państwo wiedzą, że systemy różnych generacji, prawda, charakteryzują się różnymi zabezpieczeniami. To jest bardzo ważna kwestia, myślę, że powinna być poddana osobnej dyskusji i przekazana tak naprawdę to pytanie do adresatów zajmujących się, naukowców, badaczy, ekspertów, którzy zajmują się bezpośrednio problemami systemów zabezpieczenia elektrowni jądrowych.
Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Unia Europejska chce przeznaczyć 500 miliardów euro na energetykę jądrową. Na co konkretnie?
Tak jak doskonale Państwo wiedzą, zobowiązania państw członkowskich względem Unii Europejskiej również obejmują kwestię emisji dwutlenku węgla, obniżenia o 20% emisji dwutlenku węgla w porównaniu do roku 1990. Każde z państw przyjęło inny wskaźnik, to wynika z konkretnej polityki, którą prowadzi Unia Europejska i z naturalnych negocjacji, które były prowadzone przed przyjęciem tych wskaźników. W przypadku przeznaczenia przez przez Unię Europejską 50 miliardów euro, 500 miliardów euro, przepraszam, na, o których ostatnio słyszeliśmy. Bezpośrednio związane jest to oczywiście z polepszeniem systemów bezpieczeństwa w istniejących elektrowniach jądrowych, również w tych, które obecnie są w fazie budowy, bądź też w których są plany rozpoczęcia budowy. Unia Europejska po Fukushimie trochę neutralniej spojrzała na kwestie energetyki jądrowej. Oczywiście nie wystosowywała żadnych decyzji dotyczących tego, aby państwa, które posiadają te elektrownie na wzór niemieckiej Energiewende, miały podejmować decyzje związane z wygaszaniem elektrowni. To nie leży w gestii Unii Europejskiej. Natomiast bez wątpienia można zauważyć taki moment ciszy przez te kilka lat, jeżeli chodzi o kwestię popierania rozwoju elektrowni jądrowych w Europie. Obecnie, kiedy już wiemy, że bardzo trudno jest wywiązać się Unii Europejskiej z pakietu klimatyczno-energetycznego, że nie jest to takie proste, aby zrealizować cel strategiczny Unii Europejskiej, a mianowicie obniżyć o 20% emisję dwutlenku węgla w porównaniu do roku 90. Okazuje się, że w pewnym sensie spowodowało to, że Unia Europejska zaczęła formułować względem rozwoju technologii jądrowych w Europie bardziej konkretne stanowisko i obecnie już obserwujemy, że są plany właśnie, aby przeznaczyć te środki finansowe na to, żeby jednak rozwinąć, prawda, elektrownie jądrowe w Europie, żeby państwa, które mają takie programy, zaczęły budować bardziej bezpieczne systemy, oczywiście zabezpieczeń. Natomiast związane jest to z faktem, że energia pochodząca z atomu jest energią czystą i bez wątpienia należy łączyć ten fakt przeznaczenia tych środków finansowych z koniecznością i z próbą wywiązania się z podjętych zobowiązań, przede wszystkim z pakietu klimatyczno-energetycznego i próbą, żeby wskaźniki, które Unia Europejska postawiła sobie w strategii Europa 2020, udało się osiągnąć.
Pani doktor wspomniała tutaj o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Jaką rolę w budowaniu elektrowni jądrowych odgrywa właśnie ten pakiet?
Myślę, że to pytanie bezpośrednio dotyczy tego, o czym powiedziałam przed chwilą. My wiemy, że zarówno my, naukowcy, jak i państwo też te informacje docierają z mediów, że elektrownie jądrowe w Unii Europejskiej dostarczają ponad połowę czystej energii. W roku 2007 Parlament Europejski stwierdził, że bez energetyki jądrowej starania o obniżenie emisji dwutlenku węgla nie mają szans powodzenia, zaś na przykład Międzyrządowy Zespół do Spraw Klimatu, Zmian Klimatu stwierdził, że energia jądrowa jest głównym źródłem bezemisyjnej energii elektrycznej i Międzynarodowa Agencja Energii podaje, że jest jednocześnie najbardziej korzystnym ekonomicznie źródłem energii bez udziału gazów cieplarnianych. Tutaj oczywiście mamy też kontrinformacje mówiące o tym, że badania te prowadzone były, prawda, z metodologią, która nie oddaje do końca prawdy, jaki jest koszt produkowania energii pochodzącej z atomu. Natomiast bez wątpienia pakiet klimatyczno-energetyczny ma duże znaczenie w rozwoju energetyki jądrowej w Europie. Myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest też zdanie sobie sprawy z tego, w jakiej sytuacji, jeżeli chodzi o w ogóle energię, znajduje się Unia Europejska. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że ponad 50% energii, która jest niezbędna do funkcjonowania rynków europejskich, pochodzi z importu, spoza krajów Unii Europejskiej, a więc sytuacja, w której obecnie znajduje się Unia Europejska i jej dążenie do bezpieczeństwa energetycznego, do niezależności energetycznej, w pewnym stopniu również determinuje decyzje dotyczące rozwoju właśnie tych technologii, można powiedzieć, z którymi Unia ma już doświadczenie, które funkcjonują w Europie od wielu lat. Znowu można przypomnieć chociażby przykład francuski, ale nie tylko, przecież w różnych państwach unijnych posiadamy elektrownie jądrowe. I jest to decyzja też polityczna podbudowana dążeniem do niezależności energetycznej, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem rosyjsko-ukraińskim, mieliśmy przerwy w dostawach gazu, które pokazały, jaki jest koszt właśnie tych przerw, spowodował, że kwestia energii, kwestia niezależności energetycznej stała się w pewnym stopniu najważniejszym problemem do rozwiązania, do którego rozwiązania Unia Europejska stara się znaleźć, prawda, narzędzia i zmobilizować wokół tego problemu jak najwięcej polityków europejskich, aby wskazać, jak ogromną rolę w rozwoju w ogóle integracji europejskiej będzie odgrywała niezależność energetyczna. Stąd też kwestie poszukiwania gazu łupkowego w Europie, kwestie właśnie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które również są priorytetem Unii Europejskiej. Wiemy, że w strategii Europa 2020 jednym z celów było również i jest również osiągnięcie 20% udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym w całej energii wytwarzanej w Europie, co w dużej mierze również stanowi dla Unii Europejskiej wyzwanie. Z jednej strony energia jądrowa, która po Fukushimie stała się w pewnym sensie, można powiedzieć, społecznym problemem emocjonalnym. Zresztą możemy zobaczyć na bezpośrednią decyzję Niemiec, prawda, która wyraźnie wskazała, że Energiewende, że bezpośrednią przyczyną Energiewende była właśnie katastrofa w Fukushimie. Ważne jest to, żebyśmy też rozumieli, jak różne potencjały energetyczne posiadają państwa członkowskie, jak są to różne sytuacje, jak różna sytuacja jest na przykład Polski i Niemiec, jak różna sytuacja jest Francji i Niemiec, również państw skandynawskich, czy też tych państw, które właśnie z Polską weszły po 2004 roku do Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest zrozumienie tej różnorodności, tego indywidualizmu i w pewnym sensie też zrozumienie polityki europejskiej, która musi podejmować decyzje dotyczące całej Unii Europejskiej, nie tylko poszczególnych państw. Na pewno państwo zauważają, zarówno my jako badacze tej problematyki, jak i mieszkańcy, którzy obywatele Unii Europejskiej interesują tym problemem, zauważają grę interesów, sprzeczności pomiędzy interesem Unii Europejskiej jako całości, a poszczególnymi państwami. Jest to bardzo widoczne, ma to duży wpływ też na decyzje, które podejmowane są na poziomie narodowym, tak jak państwo wiedzą zapewne, jeżeli chodzi o problemy energetyki, one należą nadal do gestii państw narodowych. Podjęto decyzję, żeby część tylko z tych decyzji była kompetencją, prawda, wyłączną Unii. To powoduje, że cały czas interes narodowy przeważa nad interesem Unii Europejskiej i to w konsekwencji prowadzi do trudności prowadzenia podejmowania strategicznych decyzji w tym zakresie przez Unię Europejską. Można powiedzieć, że jest to jeden z ważniejszych problemów, ważniejszych blokad, które powodują szybkie efekty. Stąd też te decyzje, które są podejmowane, one muszą być wyważone, są prowadzone bardzo skomplikowane negocjacje, w których naprawdę mamy do czynienia z różnymi indywidualnymi interesami.
Co przemawia za tym, żeby w Polsce wybudowano elektrownie jądrowe?
Jeżeli chodzi o decyzję dotyczącą polskiego programu energetyki jądrowej, jak państwo wiedzą, toczyła się ta dyskusja zarówno w mediach, mnóstwo było spotkań. Można powiedzieć, że ta debata gdzieś tam miała miejsce, jeżeli chodzi o to, czy i jakie korzyści i jakie zagrożenia są związane z polskim programem energetyki jądrowej. To, co my możemy powiedzieć na przykładzie badań, które były prowadzone w lokalizacjach, wskazanych w miejscach lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, badania te wykazały, że, będę mówiła teraz o tym, jaka jest percepcja społeczna, żeby państwo wiedzieli, że nie jest to obiektywna opinia, tylko jaka jest percepcja społeczna, wyniki badań, że korzyści, które wskazywane są przez mieszkańców, one są głównie natury ekonomicznej. Czyli upatrujemy w budowie polskiej elektrowni jądrowej szansę na rozwój regionu, na znalezienie, na stworzenie miejsc pracy. To jest jakby argument poddawany przez zwolenników elektrowni jądrowej w Polsce na pierwszym miejscu. Młodzi ludzie, to jest ta grupa, która nas bardzo interesowała, pokazują, że budowa elektrowni jądrowej jest to kwestia modernizacji, jest to kwestia nowoczesności. Popierają ją z tego względu, że chcieliby, żeby Polska była krajem nowoczesnym. Z drugiej strony również w aspekcie politycznym podnoszone są argumenty mówiące o tym, że elektrownia jądrowa będzie to szansa na uniezależnienie się Polski, na przykład od niepewnych dostaw gazu z Rosji. Argumenty, które są podnoszone za, one są różnej natury. Bardzo trudno stworzyć z nich jakby pewien taki obraz jednego czy kilku przyczyn konkretnych szans i zagrożeń. One są naprawdę bardzo zróżnicowane. Percepcja różnych grup jest odmienna. Każdy upatruje w budowie elektrowni jądrowej całkowicie inne korzyści i widzi inne zagrożenia. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w przypadku zagrożeń też pamiętać o kwestiach finansowych, o kwestii kosztów. One też są podnoszone, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest zbyt kosztowna, nie stać nas na to, takie są odpowiedzi respondentów. Kolejna kwestia to jest kwestia lobbingu energetycznego. Tutaj respondenci wskazywali na to, że obawiają się, że w związku z tym, że Polska nie posiada swoich technologii, będzie musiała kupić albo od Francji, prawda, albo od Stanów Zjednoczonych, że znowu nie będzie to polska technologia, że znowu będziemy kupować technologię z zewnątrz, że znowu ktoś zarobi na tym, że my nie mamy swojej własnej technologii, że lepiej zainwestować w rozwój polskiej nauki. To jest jakby też ta kwestia podnoszona, że nie mamy specjalistów, prawda, w tej dziedzinie, że za późno rozpoczęliśmy program edukacyjny, że owszem, zauważalny jest obecnie jakby duży postęp, jeżeli chodzi o edukację, o programy dydaktyczne, programy informacyjne, o próby wprowadzenia tego tematu do debat na stałe, natomiast mieszkańcy, respondenci też wskazują, że było to za późno, że wydaje im się, że przygotowanie tego procesu powinno trwać o wiele dłużej i nie powinno być też skokowe, powinno być ciągłe. Tutaj mam na myśli uwagi wskazywane do realizacji polityki informacyjnej. To też było związane, jak wszyscy wiemy, z brakiem środków finansowych na kontynuację kampanii. Zwracano na to uwagę, że poświęcone portale internetowe nie mają bieżących informacji, nie są aktualizowane, więc to też w pewnym stopniu zastanawiało respondentów, czy ten program autentycznie jest popierany przez rząd, czy on będzie realizowany. Mnóstwo tutaj pojawiło się wątpliwości również dotyczących kwestii właśnie takiego pytania klasycznego, kto zarobi na budowie polskiej elektrowni jądrowej, kto na tym straci. Więc szczerze mówiąc, te szanse i zagrożenia, one były bardzo różnorodne. To, co nas zainteresowało, jeżeli chodzi o kwestie właśnie zagrożenia, to były wskazywane przez respondentów próby prowadzenia kampanii przez inne państwa, próby prowadzenia kampanii przez organizacje ekologiczne, przez zarówno zwolenników czy sprzedawców technologii. Tu mieszkańcy wypowiadali się, że bardzo intensywnie tego typu działania były prowadzone na ich terenie, że mieli do czynienia zarówno z kampaniami francuskimi, amerykańskimi, jak i niemieckimi, że to ich w pewnym sensie również zaniepokoiło, prawda, że więcej informacji otrzymywali od, prawda, osób, które zajmują się energetyką jądrową z innych państw i od rządu polskiego. Mnóstwo było tutaj kwestii tego typu. Myślę, że jeszcze na koniec warto wspomnieć, jeżeli chodzi o zagrożenia, o kwestii komunikacji pomiędzy rządem a samorządem. Mieszkańcy wskazywali tutaj na ten element, mówiąc, że bardzo niepokoił ich moment, w którym ta komunikacja była nie taka, jaka być powinna, że informacje nie docierały bezpośrednio do wójtów gmin, w których wskazywano jako pierwszą lokalizację. I to były te kwestie jakby najczęściej podnoszone. Jeśli chodzi o kwestie pozytywów, kwestie korzyści, które były wskazywane jako najistotniejsze, to bez wątpienia rozwój gospodarczy. On był wskazywany jako ten element, jako inwestycja, która na wiele lat spowoduje, że region będzie się rozwijał intensywniej. Wskazywano również na kwestie miejsc pracy. Wskazywano, mówię cały czas o percepcji społecznej, o respondentach, czyli o tych wynikach, które posiadamy z naszych badań. Jeżeli chodzi o kwestię pozytywną, wskazywano na niezależność energetyczną, na zrobienie pierwszego kroku ku niezależności energetycznej. Respondenci wskazywali, że bardzo trudno było im zrozumieć istotę koszyka energetycznego. Wydawało im się, że w momencie, kiedy była taka krótki moment, kiedy mówiono w Polsce bardzo intensywnie na temat gazu łupkowego, że to oni w pewnym sensie mają się opowiedzieć, po której ze stron, czy są zwolennikami energetyki jądrowej, czy są zwolennikami gazu z łupków. Tutaj dopiero po kilku spotkaniach okazało się, że to był taki problem informacyjny. Brakuje im bardzo spotkań z ekspertami. Wskazywane są właśnie tutaj ta kwestia, jako kwestia, która byłaby niezbędna do tego, żeby tą percepcję ryzyka, to ryzyko, to odczucie negatywne, które gdzieś tam się pojawiało, żeby właśnie zniwelować, brakowało po prostu dostępu do ekspertów, niezależnych ekspertów. Informacje, którą mieszkańcy uzyskiwali, wskazywali, że uzyskiwali najczęściej jako informację pośrednią albo od firm zainteresowanych bezpośrednio, prawda, budową elektrowni z perspektywy ekonomicznej, natomiast myślę, że jest to jakaś też wskazówka, jeżeli chodzi o wyniki badań dla osób, które chcą zajmować się później kampanią związaną właśnie z polskim programem energetyki jądrowej. Korzyści, jak już wspomniałam, były również związane z modernizacją, że Polska dzięki elektrowni jądrowej będzie uważana za kraj bardziej nowoczesny. To jest bardzo ciekawe, że technologie jądrowe w Polsce traktowane są przez respondentów jako nowoczesne technologie, kiedy doskonale wiemy, że nie jest to technologia nowoczesna na całym świecie. Elektrownie funkcjonują już kilkadziesiąt lat. Natomiast w kraju, który dopiero rozpoczyna realizację takiego programu, faktycznie takie jest odczucie respondentów, że jest to technologia nowoczesna, że to jest element nowoczesności, że to jest wyjście Polski na drogę właśnie państwa, które będziemy mogli określać mianem nowoczesnym. Jeszcze raz powtarzam, jest to głównie opinia ludzi młodych, którzy tak właśnie budują sobie, projektują pozytywne korzyści wynikające z elektrowni jądrowej. Dużo osób wskazuje na czystość energii, czyli na to, że jest to czysta energia. Mają tego świadomość, porównują ją do sytuacji, w której Polska wskazywana jest jako kraj brudny. Głównie tutaj chodzi o pozyskiwanie energii z węgla kamiennego. Też zwracają na to uwagę, że pozwoli nam to stać się krajem bardziej ekologicznym, który wypełnia normy międzynarodowe i który wchodzi na drogę takiego wspólnego myślenia o przyszłości, wskazywany jest element zrównoważonego rozwoju. Także te opinie są bardzo różne. Na pewno wszystkie wyniki badań, które Państwo też znają, od lat w Polsce prowadzone przez Pracownię Badań Opinii Społecznej, przez niezależne instytuty, również na zlecenie PGE J1, one wskazują, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest duże. To znaczy, że szczególnie jeżeli chodzi o miejsca lokalizacji elektrowni jądrowych. To znaczy, że warto by moim zdaniem bardziej skoncentrować się teraz na tym, dlaczego respondenci wskazują właśnie na to, że chcą popierać budowę elektrowni jądrowej. Warto zastanowić się, jakie są przyczyny, ponieważ to one będą przesądzały o tym, że, czy to poparcie będzie, czy nie będzie, czy ono będzie trwało przez cały okres funkcjonowania, aż do wygaszenia elektrowni jądrowej. I wydaje się, że z tego, co wiemy, z prowadzenia naszych badań, z rozmów z osobami zajmującymi się komunikacją społeczną w krajach, które posiadają elektrownie jądrowe, ciągłe monitorowanie tego, dlaczego jesteś za czy przeciwko właśnie elektrowni jądrowej, jest o wiele bardziej istotne niż pytanie, czy jesteś za, czy przeciwko, a więc takie pogłębione badania będą mogły wykazywać ewentualne przyczyny tego, zmiany stanowiska. To wydaje nam się teraz najważniejszą kwestią, aby właśnie pogłębić badania dotyczące tego, jakie są przyczyny poparcia bądź też sprzeciwu wobec budowy polskiej elektrowni jądrowej.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była dr Sylwia Mrozowska z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej z Instytutu Politologii z Wydziału Nauk Społecznych. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Pani redaktor.
A ja ze swej strony jeszcze dodam, że od przyszłego tygodnia na antenie Radia Mors właśnie w Atomowej Fali będzie konkurs związany z energetyką jądrową. Zachęcam do udziału, zachęcam do słuchania. Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.